Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
Dziś gościem naszego historycznego cyklu jest pan Marcin Wietrzniok, nauczyciel historii w drugim liceum ogólnokształcącym w Opolu, który, co nie jest łatwe, potrafi zainteresować młodych ludzi tym przedmiotem. Witam pana pięknie.
Dziękuję, kłaniam się serdecznie. Miło mi, że mogę tutaj z państwem dzisiaj kolejną rocznicę odzyskania niepodległości się spotkać i co nieco powiedzieć o historii.
No to zapytam na początek, jak pan to robi, że przykuwa uwagę młodych ludzi?
Trzeba się zapytać też młodych ludzi, czy na pewno wszyscy tak sądzą, że udaje mi się ich uwagę przykuć.
Wieść gminna niesie.
Tak, to bardzo mi miło. Znaczy, przede wszystkim wydaje mi się, że tą pracę trzeba kochać, tak? I trzeba młodzież lubić, bo sam przedmiot może być interesujący dla uczniów, jeżeli dobrze się go przedstawi. Trzeba próbować też zrozumieć potrzeby uczniów, i przede wszystkim zwracać uwagę na ich zainteresowania, bo tych zainteresowań historycznych jest dużo, nawet u uczniów, którzy pozornie wybierają matematykę na maturze i tak dalej. Przykuć uwagę. No ktoś kiedyś powiedział jak Hitchcock, tak? Zacząć od wielkiego tąpnięcia, a później budować napięcie. Nie z każdym tematem się to oczywiście da, ale budować narrację w oparciu o ciekawostki, w oparciu o ludzkie doświadczenie, a nie tylko sztywno trzymać się, prawda, tej takiej dawnej historii, czyli przyczyny, przebieg, skutki, koniec, tak?
Czyli od szczegółów do ogółu.
Tak jest, ale także, żeby budować jakby taką świadomość w oparciu o proces, o rozumienie procesów historycznych. Bo jeżeli nauczymy tylko data, wydarzenie, to zanudzi każdego. Wiadomo, że niektóre daty muszą być, bo trudno pewnych dat nie znać, tak? One są gdzieś tam wpisane w kanon świadomości naszej historycznej. Natomiast wydaje mi się przede wszystkim próbować zainteresować uczniów poprzez ludzkie biografie, żeby mogli mieć świadomość, że ludzie budują historię, że oni ją tworzą, a jednocześnie pokazywać ludzi nie w ich pomnikowym wydaniu. Ja nie mówię, że odbrązawiać mamy pomniki, ale pokazywać ludzi przez pryzmat także ich błędów, bo to wtedy nam daje takie poczucie, że nie ma ludzi idealnych, którzy błędów nie popełniają.
Tylko tacy z krwi i kości.
Jesteśmy z krwi i kości, każdy ma prawo popełniać błędy. My tak samo. Oni byli zwykłymi ludźmi, którzy czasem potrafili w niezwykłych okolicznościach wznieść się na wyżyny swoich możliwości.
A czy młodzież ma jakieś ulubiony okres historyczny?
Wydaje mi się z mojego doświadczenia, że jednak im bliżej współczesności, XX wiek uczniów bardzo interesuje. Uczniowie, zwłaszcza ci starsi w liceum, już mają świadomość, jak mocno on rzutuje na naszą obecną rzeczywistość, na naszą gospodarkę, na to, w którym miejscu dzisiaj Polska jest.
A pana profesora co interesuje?
Pana profesora, tak, co mnie interesuje. Ja właśnie najbardziej interesuję się wiekiem XIX-XX, czyli wiek XIX, który wprowadza te olbrzymie przemiany, prawda, jeżeli chodzi o świat, i XX wiek, jest jego kontynuatorem. Mawiali historycy wielki, długi wiek XIX i krótki, burzliwy wiek XX. I rzeczywiście to też są gdzieś te moje zainteresowania mi najbliższe.
Proszę pana, patrząc na dzisiejszy świat, na wojny, na okrucieństwa walczących stron, zastanawiam się, które powiedzenie jest prawdziwsze. Czy historia jest nauczycielką życia? Czy też, jak chcieli stoicy, fortuna rozumiana oczywiście jako historia kołem się toczy?
To jest takie pytanie, które niby proste, ale trudno tak naprawdę na nie odpowiedzieć, bo często do tego cyceronowskiego powiedzenia przytacza się tą parafrazę Hegla, że jeżeli historia czegoś nauczyła, to tylko tego, że żadnego narodu nigdy niczego nie nauczyła. No i tak spojrzeć z tej perspektywy, to historia kołem się toczy, a my dalej się nic z niej nie uczymy. I to jest chyba najbardziej przykra refleksja.
Dla mnie takim dobitnym dowodem było to, co się stało między pierwszą a drugą wojną światową. Pierwsza wojna światowa, 14 milionów ofiar. Mija 21 lat, druga wojna światowa, 60 milionów. Czego żeśmy się nauczyli?
Dokładnie. I niczego. Pani jeszcze spojrzy na pierwsze refleksje, prawda, to mawiano przecież, my mówimy, pierwsza wojna światowa. Na Zachodzie to jest wielka wojna. Oni nazywają ją w taki sposób pozytywny i nawet byśmy spojrzeli na wypowiedzi polityków niektórych, to mawiali, oto zakończyła się ostatnia wojna w dziejach ludzkości. A okazało się 20 lat i mamy kolejną wojnę. Tak?
I nigdy więcej wojny, tak, hasło, więcej które wojny, się
tak, powtarza,
zrodziło.
Tak. A wojnę mamy cały czas. Popatrzmy na najnowsze wydarzenia, co się dzieje na Ukrainie. Przecież od niedawna mówiliśmy, że konwencjonalnej, takiej tradycyjnej wojny już nie będzie. Będą wojny hybrydowe, energetyczne, internetowe, prawda? Że do tego raczej będzie świat, jeżeli już w jakiś sposób się konfliktował, a tu mamy klasyczną wojnę. Ale znowu, nie nauczyliśmy się z historii. Przecież te schematy zostały wypracowane. Katarzyna II, ingerując wewnętrzne sprawy XVIII-wiecznej Rzeczpospolitej, mówiła co? Że broni praw dysydentów, broni praw prawosławnych. A przecież to był tylko pretekst. Lenin mówił, że broni praw klasy pracującej, chłopów i tak dalej. Tylko, że chłopi wtedy już w Polsce w wysokiej świadomości historycznej w to nie uwierzyli. Ale Stalin co robi? Wkraczając w 1939 roku do Polski, przecież nie mówi, że jest agresja, tylko chodzi mu, jak sam stwierdził, o obronę praw zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainy, bo tak te ziemię nazywał, czyli znowu pretekst, prawda? Pewien ten sam schemat, wykorzystanie pewnej mniejszości dla celów politycznych. I to samo zrobił Putin, tak? Przecież też początkowo agresja na Krym wiązała się oficjalnie z zabezpieczeniem praw mniejszości rosyjskiej.
Myślę, że pierwszy raz taki zimny kubeł na głowę dostaliśmy, gdy wybuchła wojna na Bałkanach.
Jak brutalna, tak, jakimi mocnymi nacjonalizmami, to z każdej strony, gdzie trudno wskazać winnego, tak, bo każda strona dopuszczała się potężnych zbrodni.
A mówiliśmy, gdyby była w telewizja podczas II wojny światowej, to do takich rzeczy by nie dochodziło. A teraz siedzimy, jemy kolację i patrzymy na kolejną wojnę, kolejne ludobójstwo. Mhm.
Tak, to jest przerażające. Mamy świadomość, że powoli dzisiejszy świat wikła się w jakąś dziwną kolejną wojnę światową, która toczy się na różnych, teoretycznie niepowiązanych ze sobą frontach. Ale jeżeli sobie uświadomimy globalność tego świata, powiązania gospodarcze, powiązania polityczne, to my naprawdę jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie historii. Wojna na Ukrainie, wojna w Strefie Gazy, tutaj Chiny spoglądają łapczywie na Tajwan, którego oni sobie, umówmy, nie odpuszczą, tak, dla nich to jest zbuntowana kolonia, więc przeraża to.
Wszyscy żyjemy tym, co się dzieje w Strefie Gazy, ponieważ byłam wiele razy w Izraelu. Słyszę od znajomych pytanie, czy ty wiesz, o co tam w zasadzie chodzi? A pan wie?
Gdyby którykolwiek z historyków by mógł odpowiedzieć, tak ex cathedra, wiem, o co chodzi, jestem w stanie podać wszystkie przyczyny, to myślę, że mógłby rzeczywiście tutaj być jakimś historycznym geniuszem. Niestety ten konflikt jest tak mocno uwikłany w tą nienawiść z jednej i z drugiej strony. Jasne, my możemy go rozpatrywać od początku ruchu syjonistycznego w XIX wieku, kiedy zastanawiali się Żydzi, wypadałoby skończyć z tą diasporą, tak, chcemy mieć swoje państwo. No i problemy, gdzie to państwo ma się pojawić. Wtedy mamy do czynienia z tą słynną deklaracją Balfoura z 17 roku, kiedy do rodziny Rothschildów Balfour, minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, informuje, że tak, oto godzimy się na to, żeby w mandacie, który po pierwszej wojnie światowej przypadł właśnie jako Palestyna Wielkiej Brytanii, by tam powstało to państwo narodowe Żydów, ale jednocześnie no ta świadomość, tam też już są Palestyńczycy, którzy żyją wcześniej pod Imperium Osmańskim, teraz pod mandatem brytyjskim, do których nagle przybywają obcy. I to kulturowo obcy. Tak, jasne, można wyprowadzać to z ludów semickich, ale wiemy, dwie różne religie. I ten konflikt się już wtedy w zasadzie zaczyna.
Chociaż był czas, kiedy żyli, nie powiem, że w przyjaźni, ale obok siebie.
Tak, obok, tak. Ale to był ten początek. Proszę zwrócić uwagę, kiedy rzeczywiście ta ludność jeszcze żydowska była stosunkowo mniejszością, której nie obawiano się, że zdominuje. Kiedy zaczyna ich przypływać coraz więcej, to nawet mocarstwa zaczynają zwracać uwagę, że trzeba ograniczyć ten cały eksodus Żydów do...
Mówi pan po II wojnie światowej.
Tak, tak, tak. Mamy tą Białą Księgę.
Ale po raz
tak
pierwszy wypędził Żydów z ich ziemi, z Judei, Hadrian. Po tak kolejnym powstaniu i myślę, że wtedy rozeszli się po całym świecie i nie mieli swojego skrawka ziemi.
To, tak, to cała diaspora, prawda, kiedy Żydzi przeszedli się po całym świecie, spowodowała też, myślę, że to pragnienie. No, jakby nie patrzeć, gdybyśmy mieli definiować współczesny naród, no to Żydzi najwcześniej ten naród w rozumieniu nowoczesnym stworzyli. A to marzenie rzeczywiście własnego państwa, tak jak już mówiłem, w XIX wieku, kiedy ten XIX wiek to jest ten wiek, gdzie te narody takie typowe w rozumieniu współczesnym, kulturowym są już dosyć stabilne. No i wiadomo, naród chce być też narodem politycznym, chce mieć swoje państwo. To samo my, Polacy, prawda? Kulturę narodową zachowaliśmy, świadomość narodową rozszerzyliśmy o chłopów w XIX wieku i też chcemy mieć to swoje państwo, tak? Żydzi dokładnie tego samego chcieli, tak? Tylko był problem. Myśmy utracili to państwo 123 lata wcześniej, a jednak mieliśmy pewne namiastki. Czy Królestwo Kongresowe, czy wcześniej Księstwo Warszawskie, czy jednak była namiastka. Żydzi żyją w diasporze. Im znacznie trudniej.
Naprawdę to jest historia skomplikowana.
To na jednej audycji to w zasadzie można by cały cykl poprowadzić.
Tu postawimy kropkę, żeby wrócić do rozmowy z moim gościem po chwili przerwy.